Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem
Grubszy Przelot.
Witają was
Paw i
Kuba F.
I
oraz
Kościej.
Siema, tak, Kościej.
Witam serdecznie.
Jesteś naszym pierwszym gościem.
Dokładnie.
Zaszczyt.
Jak się z tym czujesz?
Zaszczyt. Bardzo. Ale też spoko, w sensie fajnie, że jestem tutaj jako pierwszy z tych, których ewentualnie potencjalnie będziecie zapraszać, czy tam chcecie. Także dziękuję, bardzo mi miło.
To my dziękujemy, że w ogóle się zgodziłeś. Fajnie.
Okej, okay, spoko.
To co, to pogadajmy może o tym, jak my w ogóle się wszyscy poznaliśmy we trzech. Kiedy było nasze takie pierwsze spotkanie? Nie wiem, czy kojarzysz ten punkt.
Nie pamiętam.
2009?
Tak.
Krakowska?
Klip Argumenty?
A, tam, okej, okay, tak.
Tak.
Ty, faktycznie, przecież tam na tym w ogóle to jest śmieszne, bo tam na planie tego, nazwijmy, teledysku było... Tam była masa osób w ogóle, która przecież... Później dalej też coś robiła muzycznie. Jak
tak.
No tam było tak, przecież wy byliście, teraz już pamiętam. I faktycznie ty chyba jesteś w ogóle na tym klipie.
Jestem, nawet wczoraj sobie obczajałem ten klip. Jest taki moment, jak ty właśnie tam wymieniasz coś tam, osiedle Gaj.
No.
Ja właśnie w tym momencie akurat jestem tam. Tam okay. Mnie widać.
Kiedyś był taki challenge wśród moich znajomych, bo ten klip jest do tej pory najważniejszym klipem, który powstał w moim wykonaniu. Był taki challenge i zostało to wszystko srogo prześledzone, jakby klatka po klatce, co się dzieje.
No.
I wydarzyło się to, powiedzmy tak, w okresie 10 lat po tym, jak żeśmy to w ogóle nakręcili.
Okej.
Okay. Bo żeby było śmiesznie, nie chcę teraz grzebać na YouTubie i tak dalej, nie pamiętam, kiedy to zostało opublikowane. Ale wydaje mi się, że data jakby publikacji klipu jest 2009, a on jeszcze chwilę leżał na dysku, więc ta data może być troszeczkę...
Tam chyba...
Troszeczkę chyba wstecz.
Wydaje mi się, że publikacja to jest 13 rok, ale nie jestem pewien.
A to dlatego, że plik, który wisi w internecie, jest dublowany chyba. Jest chyba na dwóch kanałach. Jest jeden jest u mnie, a drugi jest chyba u chłopaków z 2M Music, tak mi się wydaje.
Tak, ja to widziałem chyba na kanale DM...
Archive. Coś tam.
Tak, dokładnie.
To trochę inny temat, w sensie z tym kanałem. Natomiast było właśnie tak, że ten klip wisi u mnie na moim prywatnym kanale, bo po prostu wtedy tak było, że
no wiadomo.
YouTube 2008-9 to jest YouTube 2008-9, tak?
Tak jest.
No i tam to wisiało chyba z tą datą, którą wy mówicie 2009, ale na pewno to zostało zrobione wcześniej. Natomiast, żeby było śmiesznie, ta piosenka powstała chyba w 2005 albo 2006 roku. Bo
okay.
Ona powstała na bicie Rytma, którego pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Rytma. Natomiast ta piosenka leżała na dysku chyba z 2 lata u mnie, po czym ja sobie przypomniałem, że ej, przecież Rytm chyba miał zrobić aranż, nie? I ja w ogóle się nie odezwałem. Po jakimś tam w ogóle czasie, za przeproszeniem, totalnie z dupy, że ej, mordo, mamy tutaj kawałek do skończenia. A on faktycznie, coś takiego, nie? W dużym jakby skrócie. I później kawałek skończyliśmy. Tam nawet po prostu chyba nie ma żadnego miksu i masteru za bardzo, bo po prostu go dostałem w takiej formie, jakiej go dostałem i stwierdziliśmy, o, zajebiście, wszystko bangla, wrzucamy, jest rap. No ale potem padł pomysł, żeby zrobić do tego... teledysk, nie? No i tyle, natomiast no...
Tak. Ja w ogóle nie pamiętam, jak to się stało, że my się znaleźliśmy na tym klipie. Czy to było jakieś ogłoszenie na Facebooku, czy coś?
I mi się wydaje, że Pumex chyba pomagał coś zebrać ekipę, czy mogę coś mylić?
Ja nie wiem przypadkiem, czy was nie ściągnął Boryn na to miejsce.
A Boryn nie, był na tym klipie w ogóle?
Macieja tam nie było na tym teledysku, natomiast my się... Ja nie wiem, albo Pumex, albo Boryn.
Ja bym stawiał na Pumexa, stary, bo to był ten moment, kiedy zrobiliśmy legendarny remix Halucynacji.
Tak, tak.
A, halucynacje.
Muszą
być. Pozdro Puma.
Pozdrawiamy
ziomę. Mordo.
Tak jest, musimy to dokończyć w ogóle po latach, te halucynacje.
To genialne było, co?
Tak.
Tak.
No, to był ciekawy okres. W ogóle my w tym samym roku też byliśmy na drugim klipie. W 2009. Tedem Rozu pali się dach.
O tak, to był klasyczny. Okay. No.
Jesteśmy jedynymi kolesiami chyba. Tam jest taka scena, że same laski i tylko nas dwóch.
No. Tak, tak było. I to był taki motyw, pamiętam, to było nagrywane gdzieś obok uniwersytetu w Rynku. Nie wiem, czy pamiętasz, bo było kilka scen. Jedna była w legendarnej Daytonie, czyli legendarny, klasyczny klub we Wrocławiu, który już nie istnieje de facto.
Jakieś masz złe wspomnienia z Daytoną?
Nie, ale to mam taki ranking klubów jakby powiedzmy wstecz, żeby to boomersko nie ten, bo teraz to jest zupełnie inaczej niż było kiedyś. Ale
no tak.
Była, że tak powiem, zawsze hierarchia podróżowania, nie? Jakby po tym centrum Wrocławia, że zaczynało się gdzieś w parku, potem trzeba było sprawdzić, co się dzieje, nie wiem, w WZ. Jak w WZ była lipa na parkiecie hip-hop, to trzeba było pójść dalej. No i gdzieś tam na samym końcu tego rankingu była Maniana, no i była jeszcze Daytona, nie?
No tak,
w Daytonie jakbym przyszedł w takich butach, czyli białych, to by pan powiedział, że chyba się, chłopcze, nie wyspałeś dzisiaj i bym tam nie wszedł, nie? Ale to dawno temu, no.
Tak, bo to chyba był pierwszy klub we Wrocławiu, gdzie w ogóle była selekcja, tak mi się wydaje, znaczy pod kątem ty obuwia, że tak to określę.
Ja nie wiem, nie wiem, może tak było, ale no, tam typy nie wpuszczały typów za buty w ogóle, to jest
abstrakcja,
akcja,
co?
No. Tak. Tych czasach w ogóle... Teraz to się dzieje?
Wydaje mi się, że nie. Teraz wiesz, zresztą są takie czasy, że z reguły te bardziej sportowo wyglądające buty są droższe od niejednych pikolaków.
Tak, dokładnie. Ja pamiętam, że mnie kiedyś nie chcieli do X-Demona wpuścić ze względu na czapkę.
Okay.
Ale wystarczyło, że ją zdjąłem, przemyciłem w kurtce, potem założyłem z powrotem, jak już wszedłem i było git.
A to dziwne, bo tam jest dużo takich rzeźmieszków w czapkę z daszkiem, klasyki.
No teraz już
ale
tak.
Faza z czapką z doszkiem też była właśnie taka, że nie wolno tego, bo tamtego, nie?
A do pasji chodziłeś?
No tak.
Klasyczek, co? Wow. Pamiętam, studenckie czwartki 3x3, browar za trójkę, woda shot za trójkę.
No, niektórzy... no tak, no w ogóle klub Pasja chyba długo istniał i te imprezy były tam spoko.
Tak, no bo to był taki moment, kiedy to faktycznie
później
żyło.
Chyba się troszeczkę target zmienił, jeśli pamiętam, i on, ten klub, nie wiem, czy to w ogóle jeszcze istnieje, na pewno nie istnieje. Chyba,
nie.
Możesz mi przypomnieć, gdzie była Pasja?
Holiday Inn na Piłsudskiego, z tyłu na dół, przy nasypie.
Skandik.
Ze Skandikiem, sorry.
Skandik,
tak.
Nie, tak. Przy nasypie, no tam wszyscy osiemnastki robili, był taki moment, wiesz.
Rzeczywiście, ja tam...
Ja mam stamtąd w ogóle tyle historii, że mogliśmy tu gadać tydzień, no ale okej.
Czekaj, ja tam byłem na jakimś koncercie Mroza, nie wiem, czy to z tobą?
Ze mną byłeś, no i wtedy Mroza...
I numer raz był ty też, nie? Czy to nie ta impreza?
Wiesz co, nie pamiętam, ale my... Ja wtedy Mrozowi dałem płytę z bitami, nie wiem, czy ty pamiętasz.
Oczywiście.
To był klasyk, no.
No, płyta z bitami dla Mroza, no szkoda, że... Ciekawe, czy ją ma w ogóle gdzieś.
Ciekawe, czy w ogóle kojarzy ten motyw.
Tak, ja coś kojarzę, że w tej pasji był też numer raz i ja jemu dawałem za to płytę z bitami. Co do muzyki Mroza, to w ogóle mi się to podoba, że jego muzyka teraz jest taka uniwersalna i taka, wiesz, międzypokoleniowa, że to możesz puścić rodzicom, babci i no każdemu to pasuje,
tak,
nie?
To też jest właśnie spoko, że można to jakby puścić każdemu. I w aucie, i przy sprzątaniu mama moja posłucha, a jak ja chcę posłuchać czegoś spoko, to sobie jadę i mówię, posłucham sobie dzisiaj Mroza, nie?
No i super. W jego twórczości też jest dużo funku, takiego Andrzej Zaucha trochę, style, bym powiedział.
Jest, nawet, no tak, bardziej bliżej gdzieś tam w stronę funku Zauchy niż jakiś...
Niż Jamesa Browna, chociaż czasem też.
Niż jakiś Brown, tak, ale też chodzi mi o to, że o oczepianie się trochę tego Niemena, nie? Że jednak faktycznie bliżej Zaucha niż Niemen, bo Niemen to w ogóle jest tam...
To jest odlot.
Kwarteca,
nie? To jest grubszy przelot, Niemen.
To jest grubszy przelot.
Zdecydowanie.
Tak, Czesław Niemen.
Te jego odpały takie syntezatorowe tam z lat 80.
Wszystko tam w ogóle, tam w płytach, w tym, co zrobił Niemen i oprócz tego, że wszyscy śpiewają Dziwny jest ten świat i tak dalej, to tam są po prostu takie przeloty, że jak ktoś chce, że tak powiem, zrobić wow i jeszcze chce mu się słuchać muzyki, a nie, że tak powiem, tego jakby, jak tego... Jeśli ktoś chce posłuchać jakby muzyki, to musi po prostu wygrzebać to wszystko, co tam się dzieje.
Tak.
Czesław Niemen, akwarele, wszystko to w ogóle, to jest kosmos, nie? Więc,
to prawda.
No i to jest muzyka jeszcze z czasów, kiedy no wszystko powstawało tak trochę majestatycznie do jakiegoś momentu, bo tam są i chóry, i jest jazz, jest funk, jest fusion, jest wszystko tam. Naprawdę każdy, kto chce się gdzieś tam jeszcze nie dotarł do tego Czesława Niemena, który który jest jakby innym Czesławem Niemenem niż Dziwny jest ten świat, tak? Albo, nie wiem, Pod papugami.
Sen o Warszawie,
no to powinien wygrzebać tam te wszystkie rzeczy, które gdzieś na całe szczęście się zachowały i gdzieś były trymane w archiwach, czy to jego, czy w jakieś, nie wiem, polskie nagrania, czy kto to tam trzymał na tym łapę, nie kojarzę, czy jego rodzina. No ale no chwała za to, że udało się te rzeczy gdzieś utrzymać, zwłaszcza, że chyba mi się wydaje, z tego co pamiętam i co czytałem, to nasz Czesław nie był chyba do końca popularny w kręgach poprzedniego ustroju. Więc
tak, on tam miał dużo problemów, z tego co kojarzę.
Chyba było też tak, że był trochę wyklęty, jeśli mogę powiedzieć, tak? Tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam, ale to... No i tyle.
Kurczę, ja mam w domu dwa winyle Czesława Niemena, ale nigdy się nie brałem za ich słuchanie jakoś specjalnie, bo mam je od rodziców i teraz powiem ci, że zainspirowałeś mnie i chyba wrócę do domu i sobie odpalę.
Tak, mi też to dało dużo do myślenia, bo jakoś nigdy nie zgłębiałem jego twórczości za bardzo.
Sprawdzajcie sobie stare rzeczy Czesława Niemena.
Ciekaw jestem, czy ktoś to wydaje po czasie, na przykład na Spotify. Trochę stykam się odpalić teraz.
Ja nawet nie wiem, czy Czesław Niemen... A jest? Chyba jest na Spotify.
Wydaje mi się, że jest.
Nie chcę grzebać w telefonie, bo wiecie...
Nawet jeśli nie ma całych albumów, to na pewno na jakichś tam kompilacjach gdzieś go wrzucali i tak dalej. No musi.
Powerplaye podstawowe na pewno. Ale...
Tak. Także tyle o Czesławie Niemenie i...
Propsy dla Czesława i rest in peace.
Dokładnie.
I o Łukaszu chyba też pozdro.
Natomiast tak ja chciałbym jakoś tak w miarę płynnie przejść jednak do twojego podwórka, że tak powiem, czyli hip-hopu w tej czystszej postaci, tak bym to nazwał. I chciałem porozmawiać z tobą o twoim podejściu do nowej szkoły i tego, co się dzieje w rapie, bo ja znalazłem sobie, robiąc jakiś tam research, jakieś tam pojedyncze wypowiedzi, które się pojawiały na legendarnym glam rapie. Powiem, że byłeś raczej bardziej aktywny na innych portalach niż glam rapie, ale ja za to jestem fanem tego...
Sekcji komentarzy pewnie na
dokładnie glam rapie. Tak. I mnie najbardziej boli to, że na glam rapie już nie można wrzucać JPEG-ów. To jest
a,
taki,
okej,
wiesz...
tak.
Woody Allen,
dokładnie.
Woody Allen, tak, ale tak, no z glam rapem były takie właśnie jakby back in the day stories, że jak wchodziłem gdzieś tam do jakiejś pracy, to rano była kawka, jedno forum, drugie forum, coś tam ziomek na blogu napisał, bo jeszcze kiedyś było tak, że ludzie blogi przecież prowadzili.
No oczywiście.
Gdzieś tam ten glam rap się też pojawił, no i zaczęła się memizacja jakby strefy komentarzy i to była w ogóle rzeźnia, nie? Bo... ale pierwsze trole chyba się pojawiły i tak hiphop.pl, nie?
No tak, wiadomo, klasyczek, no.
Ale co ja tam powiedziałem, bo mnie to ciekawi.
Ale tutaj mam kilka takich smaczków, ale tutaj nawiązanie, to już mam odpowiedź, bo samo nie powiedziałeś wcześniej, że byłeś na koncercie Tedego, bo w momencie, kiedy wyszedł Hot 16 Challenge, to wypowiedziałeś się, że Tedy wyprzedził polski rap o 7 dekad.
Nie pamiętam, ale tam coś było z tym, to aha, bo było Hot 16 chyba pierwsze.
Tak, i on tam trochę taki, no poszedł takim new schoolowym flow, to jednak była trochę taka, można powiedzieć, mała rewolucja na rynku.
No bo była, dobra, to mi teraz przypomniałeś, to faktycznie, to mi, nie wiem jak to z perspektywy czasu teraz, jakbyśmy tego posłuchali, ale no pamiętam, że wtedy to robiło wrażenie, bo było zupełnie inne jakby.
Tak. Nie?
I to był trochę taki milestone w jego karierze, w sensie wydaje mi się, że po momencie, kiedy miał jednak beef z Rychem,
Ryszardem,
to jak wszyscy, wiesz, jakby go skreślali, to tutaj jakby wszedł tą nową energią i trafił trochę do innego targetu, bo jakby zawsze było tak, że on trafiał trochę do innych odbiorców rapu. Nie chcę ich jakoś tam definiować, natomiast wydaje mi się, że to był trochę inny słuchacz niż ten truskulowy. No może nie truskulowy, ale ten taki stricte uliczno-rapowy. Natomiast tutaj doszło do takiego momentu, kiedy weszło... Wydaje mi się, że to idealnie się zgrało z jeszcze nowszym pokoleniem. I
wydaje mi się, że tak, wiem o co ci chodzi. Bo ja też jakby inaczej, wracając do tego, co ten Hot 16 i że coś tam wyprzedzanie... To ogólnie mi się wydaje, że jakkolwiek to zabrzmi, to wydaje mi się, że Tede nigdy, może nigdy albo nigdy nie kalkulował jakby tego chyba, co robi, bo on ma określony swój target specyficzny, w sensie ja nie wiem, potrafię rozpoznać słuchacza Tede na ulicy, to jest gwarantowane, z całym szacunkiem dla niego i dla tych słuchaczy.
Myślę, że my takimi ludźmi jesteśmy, albo byliśmy przynajmniej słuchaczami Tede. Ty może nie byłeś aż tak ubraniowo, że tak powiem, nie reprezentowałeś wielkiego ją.
Estetycznie nie, ale dlatego, że też nie miałem jakby do tego takiego potencjału, jaki ty miałeś, bo ty jako oficjalny członek ekipy... Miałeś jakiś
tak,
support,
ale
nie?
Wiesz, ja członkiem zostałem w wieku 22 lat. 23? Dwóch. Dwóch.
Przygoda.
A wcześniej już chodziłem w koszulkach wielkiej O. I to jest w ogóle zabawne, że ja, wiesz, grałem sety na imprezach trensowych w koszulce okay. wielkiej O.
A pamiętam
i,
faktycznie.
I w szerokich no. spodniach i w czapce i wszyscy mieli mnie za takiego dziwaka wtedy na tych imprezach, że to była masakra. W ogóle sam fakt, że używałem słowa ziom, albo że mówiłem takie słowa jak jaram się, to dla ludzi ze środowiska elektronicznego to było coś dziwnego na maksa. Oni nie używali takich słów. Jak ja do kogoś mówiłem ziom, to oni wszyscy... Co?
A wiesz, to często mówi też ziom jeszcze z takich osób z branży muzycznej, a nie zdefiniowane jako raper. Remix My Music.
Tak,
on zawsze mówi ziom, ziom.
DJ Remo.
Tak, DJ Remo. Kiedy z nim gadałem coś tam przez telefon w kontekście współpracy z Uniwersalem, ja mówi, słuchaj ziom i wiesz, i tak. Stwierdziłem, że to jest jakby błogosławieństwo na to, żeby używać tego sformułowania mimo starszego wieku i biznesowych rozmów. Nie?
Tak, ja miałem taką sytuację z DJ Remo, że kiedyś wysłałem mu album jako demo do wytwórni My Music i on odpisał mi maila: za trudne to dla nas, ziom. No, tak było. Ale pozdrawiamy Remika.
Zdecydowanie. UMC. Pierwszy raz już, nie?
UMC, legendarna wytwórnia.
Dokładnie tak. Dużo klasyczków stamtąd jest.
Poznańskich, tak jest.
Poznańskich.
WLKP.
Dalej się nie dowiedziałem, jakie masz podejście do nowej szkoły rapu.
Aha, bo skończyliśmy na tym, że Tede nie kalkuluje i tak mi się chyba wydaje, że on nigdy nie kalkulował, tylko robił jakieś swoje rzeczy. Przez co też wydaje mi się, że teraz to już wszyscy się ziomkują, bo i machają do siebie rączką poza jakimiś tam tymi stałymi sprawami typu Rychu, tak. Rychu Jaca, nie? Ale myślę, że był taki moment, że był długo też jak wyklęty trochę przez środowisko, przez to, że robił co innego i odcinał jakby jakąś część populacji, która była zainteresowana rapem pod siebie, tak? I miał tam gdzieś jakiś swój fanklub. Dalej ma zresztą. Natomiast no, zawsze był tam w jakiś sposób swój, w sensie chłop był zawsze oryginalny, może tak, nie? Czy to się komuś podobało, czy nie? Bo przecież kto robił jakieś totalne wygrzewy, mixtape'y Bucha jakieś w ogóle?
Tak.
Inna sprawa też, ile płyt przecież nagrał, wydał i tak dalej, nie? I no jakby pod kątem tego działalności... jakby z tej skali i to zawsze spoko, respekt, reszta jakichś historii okolicznych, które wszyscy znają i słyszeli, i jakieś bify tam między ekipowe, wewnętrzne, to jest zupełnie inna sprawa, bo na samym końcu i tak jest on jakby, nie?
Oczywiście.
No tak.
I wydaje mi się, że spoko. No, robił tam całe życie, robił swoje, dalej robi swoje. Chłop ma już chyba prawie 5 dych, a sobie jeździ i robi swoje, nie? I spoko, tak. Fajnie, nie?
Pytanie, czy rap ewoluował, czy to jest ewolucja, czy rewolucja tak naprawdę? No
aha,
bo
w ogóle gadaliśmy o tym, co ja sądzę o nowym rapie. Ja zawsze słuchałem jakby... No tak, tak byśmy polecieli.
Tak,
nie?
No zboczyliśmy klasycznie.
Ja zawsze, że tak powiem... Ja słucham bardzo dużo muzyki wszelakiej. Wbrew pozorom nie jest to tylko jakby hip-hop, ale zawsze mnie, że tak powiem, interesowało to, w którą stronę to pójdzie. Mówię o hip-hopie. Bo to już jest chyba, nie wiem, z 40 lat historii, powiedzmy, już tak. Tam nie czepiajmy się dat, bo zaraz, wiesz, wjedzie mi jakiś zatwardziały truskul w komentarzach i mnie wyjaśni, nie?
Że, no i powie, że przecież Grandmaster Flash
przecież
grał...
Przecież w 71 Grandmaster Flash grał support przed Jimi Hendrixem i robił skrecze. Tak. Okej, mordo, gratuluję, no spoko, fajnie. No ale wiecie, o co chodzi. I zawsze mnie to zastanawiało, w którą stronę to pójdzie i zawsze... Zawsze, że tak powiem, jak się pojawiało coś nowego, to ja to trochę chłonąłem jakby i jakby słuchałem tego i albo był wow, albo nie był wow. Przez co u mnie w liceum znowu była taka sytuacja, że do mnie przychodzili ludzie, znaczy przychodzili tam koledzy, koleżanki i wiesz, rzucali płytami, że zajebisty polski rap, weź tu sprawdź i tam wiesz, właśnie jakieś polskie rzeczy, WWO, Molesta, w sensie, że żeby nie było, że hejt czy coś, bo będzie zaraz draka na pół Polski, ale ja po prostu tych rzeczy nie słuchałem, jakby w sensie, że dla mnie to było źle zarapowane, Źle zarapowane, źle zrealizowane i tam wszystko się po prostu dla mnie nie kleiło. Natomiast nie należy w ogóle negować faktu, że to jest po prostu klasyka, nie?
Oczywiście.
I ja miałem zawsze z tym problem, że wolałem na przykład słuchać Kalibra 44 niż na przykład jakiś WWO czy Molesty, bo to był dla mnie w ogóle jakiś... Znaczy inaczej, mieszkając tam, gdzie mieszkając, oni gadali te rzeczy gdzieś tam z jakiejś Warszawy i to też tu trafiało na ten grunt, bo teksty były jakby... Zamień se Mokotów na Kozanów czy coś.
Było
czy,
to uniwersalne.
Czy zamień se tam, nie wiem, Ursynów, cokolwiek, bo zaraz znowu będzie dyskusja, że nie, bo Ursynów jest tu, a Mokotów dobra, cokolwiek. Ale zamień se po prostu, wiesz, nazwę osiedli na to, co jest tam gdzieś w tych tekstach zawarte, czy ten i opakuj to jakby w Wrocław i będzie tak naprawdę też to, nie? Tak, więc ja wolałem stary... Ja wolałem zawsze słuchać raz, że rzeczy jakby zza oceanu i to była jakby taka moja przygoda, a rzeczy z Wrocławia, przepraszam, polskie, to po prostu no, trzeba było je słuchać, bo to się tu robiło. Natomiast ja nie byłem jakoś za bardzo turbo zafascynowany, że znałem wszystkie płyty na pamięć. Nie znam w ogóle... Czasami zdarza się tak, że jesteśmy do tej pory gdzieś na jakiejś imprezie i ludzie cisną cały kawałek w ogóle, jakiś turbo miliard klasyczny na pamięć od A do Z.
Tak.
A ja znam 4 czy 5 wersów, bo miałem to po prostu w dupie, bo mi się to nie podobało, nie? I tak dalej. Oczywiście no, są płyty takie, które czy mi się podobały, czy nie, są, jest klasyka Inara, czyli tam, nie wiem, pierwsza Molesta, jakiś WWO jeszcze jak tam z dawnych czasów. Pomimo, że tego nie słuchałem, to należy to uznać, że to był po prostu milestone, bo tak i tyle, nie? Natomiast no, ja wolałem USA, zawsze byłem w USA bardziej. I jakkolwiek to zabrzmi, uważałem, że pomimo tego, że jestem z Wrocławia, to i tak będę zawsze uważał, że tutaj powstał najbardziej taki wystrzelony jakby rap ciekawy. Tak. Wstecz jakby, nie? Kiedy te początki zaczęły się dziać, no to nie wiem, jak mam postawić płytę z fondu Skunksa obok płyty WWO.
No wiadomo, dwa światy zupełnie.
To raz, że dwa światy, a dwa, że ja byłem bardziej z fond Skunksa niż byłem WWO. W ogóle no mnie, wiesz, jak miałem stary rapować, to wolałem na, wiesz, gadać rzeczy jak Alicja w Krainie Czarów niż stary być gdzieś tam spod bramy jakby w dużym uproszczeniu, bo wiemy, o co chodzi, nie?
Tak, tak.
No i tyle. No ale na przykład uważam, że pierwsza kasta to jest płyta, która w tamtym okresie była ponad wszystkim. Tam po prostu, tam to, co się dzieje na pierwszej płycie i Waldemar i ten jego styl tam po prostu taki, a nie uwagi. Życiaka była napina, że on jedzie na jedną końcówkę. Do tej pory jakiś, wiesz, dziennikarze czasami się czepiają. Tam, o Boże, bo pisze na jedną końcówkę. No i co z tego? No what the fuck? Natomiast... No, wrocławska premiera, ekipa bez lidera w ogóle.
Oczywiście, mega klasyki.
No właśnie, to jest coś, co my znamy na pamięć, te wszystkie właśnie.
Tak, no może też naturalnie przez to, że jesteśmy stąd, tak? No nie chciało mi się słuchać tamtych rzeczy, bo nie utożsamiam się jakby z tamtymi rzeczami, wolałem swoje, to też jest może naturalne, ale i tak uważam, że płyta pierwsza kasty jest wyżej niż tam w tamtym okresie. Nie wiem, co tam się jeszcze działo, chyba Ostry był... dobra, nie wchodźmy w historię, bo to będzie ten, ale chodzi mi o to, że no wyżej Waldek był wtedy dla mnie niż ten, niż jakieś tamte rzeczy, choć to też czasowo inaczej, bo kiedy pierwsza Molesta, kiedy Waldek, blisko, tak. Ale inaczej, no.
Teraz z innej beczki pytanie, bo wspomniałeś o Ostrym, a też w twojej przyszłości była współpraca z tym oto zawodnikiem.
Była.
No
właśnie. Z której jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że mogłem zaliczyć taki epizod. Dużo, że tak powiem, duża zasługa tak naprawdę tutaj po stronie Rafała Styka, bo on się gdzieś tam znali, bujali, więc gdzieś tam po prostu te płyty jakieś czy tam moje rzeczy trafiły, więc no Adam jest taki, że jak poczuje zajawkę, bo coś tam, to go nie zatrzyma nikt, nie? I chyba okay. W Asfalcie wiedzą no tym też najlepiej. No i po prostu poczuł tam jakąś zajawkę, skontaktowaliśmy się przez Rafała, pojechaliśmy do niego na chatę, zrobiliśmy rzeczy i było fajnie po prostu, nie? Więc spoko, że no, ktoś się mnie kiedyś zapyta o swoją karierę, to ja nigdy nie mówię, że mi się tam coś, nie wiem, nie udało czy coś. Ja mówię, stary, mówię, teraz w Polsce jest 10 milionów osób, które chce rapować, a wtedy było, wcześniej było ich 50, potem było ich 100. I ten krąg jakoś tam ewoluował, wszyscy się znają i ja, stary, mogę się pochwalić tym, że wiesz, że że robiłem stare rzeczy z OSTR-em na przykład, nie?
No, no wiadomo.
Fajnie, no wiesz o co chodzi, nie? Kiedyś będę miał, nie wiem, dzieci i dzieci dalej będą gdzieś tam gdzieś w jakimś rapie na przykład, bo może tak być, nie wiem. I będą się pytać i będą słyszeć, że stary rapował na chacie tam, czy wybierał bity na chacie u OSTR-a w ogóle, nie? Spoko.
No, fajna sprawa.
Natomiast tam reszta jakby całej historii to jest zupełnie co innego i jakby cała otoczka też jest jakby zupełnie osobną historią, ale to dopiero w mojej książce.
Spoko. Okay. Na tej epce zresztą miałeś numer Panama Papers, na którym się pojawiają dwie inne legendy wrocławskiej sceny.
Jurek.
Jot i Tymon.
I Tymon.
Tak jest. I ja wiem, że ty z nimi również tworzyłeś kolektyw DJ-ski Kojoty.
Tak.
I ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, co wygraliście w swoich setach.
W ogóle to była totalna rzeźnia, bo z rozkminą tego, co myśmy powinni grać, wyszedł chyba, wydaje mi się, bardziej Tymon niż jakby my, bo jak doszło tam jakieś gadki odnośnie selekcji, ja to tak przynajmniej pamiętam. Jak zaprosicie kiedyś Tymona, to może wyprostuję. Pozdrawiam.
Chcielibyśmy bardzo. Jeżeli nam ułatwisz to byłoby super.
Zapukam tam, zapytam, co słychać i dam znać. Spoko. Natomiast no, po prostu ogólnie jakby na samym końcu padło hasło, że nie będziemy lamusić jak lamusy jakieś i grać jakieś, wiesz, wysrywy truskulowe albo nie wiem. Będziemy słuchać stary gangstaru na Bibie w klubie, tylko padło hasło, trapimy ich do śmierci i tak dalej. Ma być po prostu jechanka.
Tak
więc
jest.
Więc powybieraliśmy, to było 2016, 15, coś takiego.
Czy to jest świeży temat dosyć?
Tak.
No to oczywiście. Tak. Okay. I no to wiesz, my poszliśmy, że tak powiem, z zajawy, bo w ogóle nikt z nas nigdy nie grał na Bibach jako DJ, czy tam selekcje robić i tak dalej. Więc myśmy się w to w turbo wkręcili. Ja w ogóle miałem przygotowane chyba z 300 utworów na jeden wieczór. Bo nie wiedziałem, że tak naprawdę, wiesz, tak naprawdę zagrasz z tego i tak tylko tyle, ale miałem, nie? Natomiast to było spoko, bo przez to też, że mieliśmy swoje selekcje, to na przykład zdarzała się taka akcja, że trzeba było wysłać tam komuś plik, nie? Rara jakiegoś, żeby to wrzucić do jednego folderu, żeby tam gdzieś nie ten, że tu jest folder J, ten, a później te wszystkie foldery ja na przykład sobie już też po Bibie wrzucałem do jednego i sprawdzałem, co tam jeszcze na przykład ten czy tamten wybrał, nie?
Okej,
okay. No.
I o dziwo, wydaje mi się, że było tak, że się nie pokrywały aż tak bardzo te numery, które myśmy powybierali, czyli znaczy, że każdy z nas gdzieś ma jakieś inne odbieranie jakby tej muzyki i inną troszeczkę rozpineczkę. I to było spoko, bo później miałem stary, zrzucałem się na telefon, miałem 300 piosenek i dawałem sobie szafu i za każdym razem, wiesz, tam za każdym razem jakby mogłem słuchać czego innego zupełnie niż sam jakby, nie? Więc spoko.
No tak.
Same imprezy były super fajne, mocne, wesołe, chętnie bym zagrał. Dlaczego doszło w ogóle do tych imprez, to był... jest Heca dalej na rynku? Nie ma, nie?
Nie, jest Żabka w tym miejscu niestety.
Aha, Żabkę zrobili w Hecy.
Tak, to
Coffee Planet była Heca. Okej.
Okay. No, my też mamy przecież super wspomnienia z Hecą związane, bo robiliśmy Trap Wars
no,
tam.
No właśnie,
cały
no tak.
Cały tych imprez. Zresztą byłeś chyba na jednej,
no nie? byłem, no tak. Właśnie, tak. Myśmy gadali o tym ostatnio.
Tak, nawet, chyba tak, nawet byłem. Na pierwszej edycji byłeś.
Mogło udaje. Tak być, bo to w ogóle było jakoś tak, że te imprezy
gdzieś tam... Styczeń 16, tak?
Tak, styczeń 16 i tam właśnie 16, czyli notabene wtedy, kiedy zacząłeś grać te sety, nie?
Tak. I były wasze imprezy też. Ja na pewno byłem na tej imprezie chyba początkowej.
Czyli Unitra Audio legendarny? Czy
tak,
to...
był tam chyba set tak, Unitra Audio.
Natomiast no. Cała ta jakby akcja, to w sensie Kojoty, to w ogóle też jakby cała ta akcja to dzięki Mariuszowi Wieczorkowi wtedy jeszcze z Hecy, nie?
Znamy.
Także Mario, pozdro.
Pozdro.
Pozdrawiamy. Siedzisz w Poznaniu teraz, więc też cię pozdrawiamy.
Tak jest.
Z Wrocławia.
Może obejrzę akurat to.
Tak, i to dzięki Mariuszowi w sumie powstał ten kolektyw. No i fajnie, bo nigdy... Inaczej, ja po tych w ogóle imprezach miałem taką rozpinę, że troszeczkę mówiąc niecenzuralnie zepsułem sprawę trochę w taki sposób, że zdziwiłem się, że ja się w ogóle tym wcześniej nie zainteresowałem, żeby grać po prostu, nie? Okay. Bo wtedy mi to podpasowało i fajnie to było. I jak miała być następna bitwa, to ja już byłem w starterach, żeby tylko zrobić selekcję, żebym mógł wszystkim pokazać, co się teraz słucha, nie?
No, no tak. No.
Okej, ale ćwiczyłeś sobie przejścia na chacie, czy na żywo?
No, to w ogóle legendarne przejścia na chacie, to tak, przed pierwszą imprezą były może max dwa spotkania u Mario na chacie, żeby zobaczyć, to my w ogóle graliśmy jeszcze z Serato pierwszy, wiesz...
Okej, okay, no, z kontrolera.
Nie, no właśnie, to jest faza, że myśmy się, ja nie miałem styczności z gramofonami tak, innych niż taki, że miałem sprzęt, on gdzieś był w studiu raz, drugi, trzeci, później Darek pożyczył gramofon, a Marek pożyczył mikser i zniknęło wszystko.
Okej.
Okay. Więc ja miałem sprzęt, ale nie zdążyłem z niego skorzystać, więc on się rozszedł po znajomych, a u Mario na przykład na chacie, Mario nam zrobił szkolenia po prostu z Serato, nie? Więc myśmy okay. musieli to jakby odbębnić. Też przez to, że już tu jakiś czas był, był jakby odhaczony w studiu, czy nagrywając i tak dalej, to też wiesz, trochę inaczej wiesz, jak funkcjonuje plik na przykład Wave czy tam MP3 na, jako wrzucony gdzieś tam, że widzisz wizualnie, że to jest werbel, to jest stopa, mm-hmm. więc też już jest ci trochę łatwiej.
Tak, tak.
Takie podstawy ci znikają.
A wiesz, że musisz... miałeś teraz tę opcję synka, żeby ci zgrało?
Sync wtedy chyba był, ale nie wiem, czy był w tej wersji, czy nie był. Nie chcę z nim się kłamać ani dogadywać, ale no było tak, że trzeba było gonić, nie? Więc okay. piczowanie w dół, w górę tak. z gramofonów.
Ale czy zgodnie ze sztuką, no bo to pytam no, właśnie.
To
wiesz,
nie,
bo
to nie to... no to właśnie było zgodnie ze sztuką. Pitch, okay. góra, dół i tak dalej. Jak gadam jakieś głupoty, to sorry, ale nie jestem jakby profesjonalnym DJ-em czy Disc jockeyem, dokładnie. No tak. Ale to było, wiesz, właśnie full szkolenie z Serato, jak to obsługiwać, tu laptop, tu trzeba, wiesz, jak ci się tempo nie zgadza, to zwracaj uwagę na to, tamto, mm-hmm. tu se podkręć. Foldery, wiesz, profesjonalnie przygotowane pliki z opisami 140 BPM i tak dalej. Jak się, wiesz, nie zajmowałeś czymś, to jest nowe, a to jest jakaś taka, powiedzmy, dodatkowa zajawka swojej zajawki, bo robisz muzykę, zajmujesz się muzyką i nagle zostajesz disc jockeyem i jeszcze wcześniej tego nie robiłeś, oprócz tego, że jak były urodziny, to wrzuciłem tam 50 kawałków, dałeś play Winampie i grało, nie? Jak tak. się ktoś wkurzył, to zmienił piosenkę.
A próbowałeś skreczować na przykład?
Nie, aż tak daleko, aż tak daleko, że tak powiem, nie zajechałem, dla mnie jakby sztuka skreczu to jest, teraz to już jest w ogóle chyba awangarda turbo, mhm. I to tak jak deskorolki zostały wyrzucone trochę przez hulajnogi, to tak też wydaje mi się, że tak nie wiem jak jest, nie jestem jakby w tym półświatku, więc też nie wiem. Wiem, że są imprezy, bo wiem, że no mam kolegów też, którzy dalej grają, ale nie wiem jak to wygląda teraz, nie? Jak to wygląda z perspektywy młodego pokolenia, bo jak widzę zdjęcia z jakichś, na których na przykład DJ Krótki, mój kolega, pozdro mordo, grał, to widzę cały czas te same jakby oldschoolowe twarze, nie? Na tych jakichś, nie wiem jak to się tam nazywa, IBM, IDA, IDF, whatever, jakieś konkursy wszelakie i tak dalej, meetingi i nie wiem, czy są w ogóle młodzi ludzie w tym jakby, może są, ale może nie aż na taką skalę, nie wiem, czy ty, Paw, coś wiesz na ten temat, to wyprostuj.
Ojej, wiesz, ja w ogóle
nie
świecie,
chcę gadać głupot, nie?
Ja w świecie turntablizmu to ja w ogóle nie siedzę i ciężko mi powiedzieć. Chyba najmłodszym takim graczem, którego ja kojarzę, jest DJ Flip, ten od dwóch Sławów i
tak. No tak, tak. Ale też widzisz, jest jakby młodszy datami mocno, a bujał się jakby i grał tam też ze starszymi, nie? Więc tak. to też gdzieś tam ten...
On teraz chyba bardziej poszedł w produkcję muzyczną niż skrecze i karty.
Tego nawet nie wiem, bo...
I robi naprawdę fajne rzeczy. Okay. Polecam obczaić.
To muszę sprawdzić. Taki pozdro młody.
Pozdro Flip.
I co myśmy... Aha, z tym DJ-owaniem. No to po prostu była spoko zajawka, fajnie było w czym uczestniczyć i mówiłem o tym, że trochę spieprzyłem sprawę pod tym kątem, że mogłem już wcześniej trochę to rozkminić i sobie po prostu grać dorabiając, bo można tam, wiesz, nie wiem, dostaniesz 200, 500 za wieczór, czy jakie tam są teraz stawki, pewnie jeden więcej, drugi mniej, ale wiecie o co chodzi. Można było jakby z tej zajawki wycisnąć jeszcze dodatkowe jakby, no profity, no bo...
Tak.
Gdzieś tam te pieniądze zawsze w muzyce były i są.
Z DJ-owaniem był problem taki, że jak przychodzili i grali nockę, to na przykład mieli stawkę na poziomie 200-300 zł plus ewentualnie, wiesz, możliwość czegoś napicia się na barze. A to, co ja odkryłem z biegiem czasu, bo kiedyś też miałem jakąś tam przygodę DJ-ską i byłem zajarany, jak miałem opcję, żeby zagrać, wiesz, za 300 plus jeszcze tam, nie wiem, otwarty rachunek i tak dalej, to była trochę życiówka. A teraz sam, zatrudniając DJ na firmówki, standardem totalnym jest to, że się płaci 1500 zł takiemu DJ-owi, który de facto nie musi mieć aż tyle skilla najczęściej, bo te przejścia są dosyć, wiesz, proste. Czasem widziałem już takie case'y na przykład, że wiesz, że ktoś miał ustawione auto przejścia na Spotify i leciała playlista po prostu.
O kurde.
I przychodziła osoba, która stała na scenie i ewentualnie, wiesz, tam w momencie, kiedy było przejście i się trochę wydłużało, to gdzieś tam przeskakiwała albo miała na dwa kanały zapięte dwa laptopy. Natomiast no tak, wiesz, taki słuchacz, który nie ma doświadczenia, dla niego jest ważne to, żeby leciał, nie wiem, Danza Kuduro i za chwilę Bonnie M wszedł równo i to jest jakby fair enough i to jest też ciekawostką. I to pokazuje dopiero mocno to, ile zarabiają różni DJ-e właśnie i jaki jest przeskok, bo mam dużo kolegów, którzy byli gdzieś rezydentami i na przykład zaczęli grać firmówki. Tak. I to jest bardzo prosty Excel, stary, bo jak bierzesz półtorej kafla za zagranie takiej imprezy, przyjeżdżając sobie z kontrolerem, bo technika jest po stronie organizatora, to wiesz, zagrasz dwie imprezy, no, oczywiście wiadomo, jest duża konkurencja, ale grając dwie imprezy, to masz trójkę, oczywiście minus podatek dochodowy, razy cztery weekendy, no to już się robi poważny cash nawet z tego,
no tak,
nie?
Tak.
Tak, ale jest też taka lekka spina pomiędzy tymi właśnie DJ-ami, rezydentami, którzy grają całą noc i ci tacy, wiesz, DJ superstar, który przyjeżdża i gra godzinkę i, wiesz, zarabia trzy razy tyle, co ten rezydent w całą noc. Nie?
Albo i nawet dużo więcej, to prawda.
A jest też dużo takich, którzy pod zupełnie innym pseudonimem i tak dalej grają też po weselach, nie? Pewnie to jest w ogóle, nawet nie wiem, czy pamiętacie, jak się nazywał... Mam piosenkę, poczekajcie, mam parę tekstów, nie do wyjaśnienia, jak to było? Mam parę tekstów do zarapowania, no jak to się nazywało?
Kurde, nie wiem.
Ja też nie kojarzę w ogóle.
Ej, to trzeba to sprawdzić, mam parę, tam był Fauda.
Wierni. Tak, Biba.
Wierni, tak, wierni, właśnie, o to mi chodziło, nie, jest, o coś tam, trzy, coś, whatever, wierni. Tak. No to... Była taka sytuacja, że jak organizowaliśmy swoje wesele, zorganizowaliśmy wesele z żoną, to w pewnym momencie trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie grał na tym weselu, a mieliśmy mieć właśnie disc jockeya.
Okay, tak.
To doszło do tego, że rozmawiałem na ten temat właśnie z jednym z chłopaków z Wiernych, który też właśnie gra na wesela. Nie?
Ja pamiętam, oni mieli taki numer Biba.
Tak.
No, to był klasyczek.
No, ale oni to grali, nie? Mam parę tekstów.
Tak.
No, właśnie. Także no, może być różnie, nie? I odnośnie tego jeszcze, co ty mówiłeś z tym, że jest klik guzikiem i się samo równa, etc., no to już jest też efekt tego, że wszystko już po prostu aż się trzęsie od tej algorytmizacji jakby wszystkiego dookoła. I jak tak dalej pójdzie, no to... Znaczy, jak tak dalej pójdzie, no... Już tak się dzieje, no przecież wiemy... Jak niektórzy robią bity, nie? I tak dalej.
No.
Już nic prawie nie trzeba. Już klikasz trzy goziki, piano ci gra, stary, samo w tonacji.
Kupujesz abonament na Splice.
Na Splice abonament. Wrzucasz stare akordy MIDI kupione gdzieś tam, które po prostu przestawisz jedną na drugą stronę i masz nową melodię i zrobiona robota, nie? No i tyle. No i tak to wygląda. A kiedyś, stary, przez pół roku nie można było się umówić na jedną próbę z kolegami, żeby zagrać rock'n'rolla, nie? No.
Zgadzam się z tobą, stary, jeśli chodzi o ten aspekt dotyczący tego, że to wszystko jest zautomatyzowane, ale muszę też powiedzieć jedną rzecz na obronę DJ, którzy mają gotowe sety i grają na festiwalach. Bo ludzie strasznie to hejtują z definicji, bo wychodzą z założenia, że przychodzi sobie ziomek, kliknie play i to jest wszystko. Ale pojawia się trochę problem organizacyjny, bo co prawda jakby skala eventów, które my robimy, jest zupełnie inna, ale czasem mimo wszystko trzeba zgrać światłem, pirotechniką i tak dalej. I nie może być taka sytuacja, że nagle DJ się odklei i nie wiem, i kliknie coś nie tak i wejdzie drop, bo ten drop musi być jakby zgrany, wiesz, z pirotechnikiem, pirotechniką, wystrzałem i tak dalej. Dlatego jakby przygotowanie tej całej oprawy, czasem to są nawet, wiesz, dni, tygodnie pracy w wykonaniu jakby całego zespołu produkcyjnego, a nie stricte DJ-a. Natomiast jakby uważam, że hejtowanie go z definicji tylko za to, że przyjechał z pendrive'em, nie zawsze jest fair enough. Oczywiście inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy ktoś, nie wiem, ma zagrać swojego seta i przyjeżdża do klubu. Jest to, wiesz, jakby wymiana między rezydentem, przejście między rezydentem a gwiazdą i on nie może przygotować się odpowiednio, to uważam, że to już jest takie semi.
No tak.
Natomiast jakby w kontekście dużych festiwali, dużych koncertów, imprez, to wiesz, to byłoby w stanie nawet narazić jakby samą jakość festiwalu, ani sobie na to nie pozwoli. Tak samo w kontekście produkcji telewizyjnych, bo wiesz, no tam też masz sytuację taką, że wszystko musi być zgrane w czasie i nikt sobie nie może pozwolić na taką akcję. Natomiast jakby to jest to faktem, to o czym mówicie, czyli że wszystko się robi bardzo ułatwione i zautomatyzowane. I o tym gadaliśmy w ostatnim podcaście, tak, w kontekście sztucznej inteligencji, nie?
Dokładnie. No, gadaliśmy o tym właśnie, że Teraz już można obrazy tworzyć, wiesz, za pomocą tekstu wpisujesz, co chcesz mieć na grafice i ci to tworzy.
No tak, tak, tak. Gdzieś nawet ostatnio jakąś aplikację zainstalowałem, to jakieś głupoty wyszły takie, w sensie inaczej, to jakieś darmowe było, cokolwiek, whatever, chciałem sobie zobaczyć, o co tam chodzi, ale zaczęły wychodzić z tych obrazków jakieś takie, w sensie w stosunku do tego, co widziałem w internecie, co tam niby powstaje, no to nie było to jakieś super turbo, więc po prostu usunąłem aplikację, ale no, no teraz jest ten temat, nie? Natomiast z DJ-ami to jest tak jak z perkusistami, nie? Nie widać ich, słychać, no i muszą trzymać tempo i robić robotę tak naprawdę, bo inaczej wszystko się posypie, nie?
Tak, znaczy wiesz, coraz bardziej widać, mam wrażenie właśnie DJ-ów.
Widać, bo...
Kiedyś DJ był tak. Właśnie... Z tyłu, nawet oglądałem jakiś czas temu dokument o całej muzyce Italo Disco i o włoskiej scenie i tam było właśnie, opowiadali o tym, że to właśnie Włosi są prekursorami, jeśli chodzi o wyprowadzenie DJ-a jako taką gwiazdę klubu. Mm. Wcześniej DJ był schowany i w ogóle go nie widzieli ludzie, którzy tańczyli na parkiecie. On tam ich obserwował z jakiegoś miejsca, tak. I wiedział, co się dzieje, ale oni go nie widzieli i dopiero właśnie Włosi wprowadzili tą modę na to, żeby właśnie DJ stał się gwiazdą klubu.
Ale w ogóle jakby
nie
teraz...
Nie Afrika Bambata?
No właśnie nie.
Wow.
Ale w tych czasach DJ jest ultra, znaczy ultra ważny, jakby ma ważną pozycję jakby w kontekście eventu, bo znaczy jakby uważam, że to jest trochę niesprawiedliwe, bo kiedyś było tak, że jeżeli mieliśmy muzykę, to był cały, znaczy kiedyś, dalej tak jest, ale ja mówię teraz o kosztach takich organizacyjnych. Jeżeli mamy koncert, to mamy próby, mamy zespół, mamy jakby spełnienie rajderu każdego z uczestników, osobno technikę. A przyjeżdża ziomek z dwoma pendrive'ami, ma w rajderze to, że musi mieć dwa CD playery, wjeżdża, puszcza i jakby często zarabia dużo więcej niż całe zespoły. I to mocno, no tak. To dosyć mocno pokazał, jak to wygląda w praktyce, jak były lockdowny i to było bardzo drastyczne, bo wiesz, że nagle okazało się, że dużo osób musiało się przebranżowić. Te osoby, które są w zespole, z reguły mniej zarabiają niż frontman i automatycznie wiesz, frontman mógł sobie poradzić, bo czasem może zagrać DJ seta właśnie wspomnianego, a reszta członków zespołu, którzy tak naprawdę, wiesz, sami muszą bardzo dużo serca i roboty w to włożyć, no poszli trochę w odstawkę.
No tak, gitara na kołek i czekamy.
Tak. Dokładnie tak.
Widziałem, że kiedyś był taki cykl imprez o nazwie Raperzy puszczają piosenki. I tam właśnie zapraszali raperów, żeby takiego, no. Puszczali jako DJ-e. Tam Eldo na przykład był jako DJ i paru innych. A w ogóle, co ciekawe, to parę tygodni temu widziałem, że we Wrocławiu grała Reni Jusi z DJ Seta.
O, proszę.
Kiedyś było tak, że ludzie strasznie się jarali tym, że pojawia się jakaś gwiazda na scenie. Natomiast w tych czasach, kiedy jakby dostęp do gwiazd jest na jedno kliknięcie w internecie, to strasznie dużo pozmieniało, bo kiedyś było tak, że wiesz... Chciałeś zobaczyć jakąś gwiazdę w wersji teledyskowej, nie było YouTube'a, to jarałeś się tym, że na Vivie leciał klip i o, to jest akurat artysta. No,
trzeba było czekać na 22 czy tam trzecią, na tak. Viva Supreme, czy co to tam było, no, Viva Spy
albo
Supreme.
Albo Club Rotation w moim przypadku.
Albo Club Rotation, które było chyba potem, tak. po tym i ale no, tak.
Znaczy, bo mi chodzi o trochę inny kontekst. Chodzi mi o to, że jak bardzo transparentny jest dostęp do osób, którymi się jaramy. Trochę mocno to pokazały te wszystkie reality TV, począwszy od jakichś tam Big Brotherów i tak dalej. Ale tam były twory gwiazd, a mówię teraz o takich konwencjach, jak na przykład była rodzina Osbornów, gdzie nagle weszliśmy do domu z jego Osborna. Okay. Mówimy teraz na przykład o Kardashianach, to w tym momencie, wiesz, potem do tego uzupełnione to zostało tym zjawiskiem takim, wiesz, social mediowym, bo wcześniej nie było tych social mediów, wcześniej było tak, że nie wiem, były tajne zdjęcia gwiazdy, nie wiem, w Bravo albo w jakiejś tam, wiesz, tabloidzie i było jaranko.
Tak, to ja to akurat... Osbornowie, kurde, Kardashian. No.
I jeszcze Michał Wiśniewski u nas.
Dokładnie tak.
Michał Wiśniewski jestem. Tak, no tak, no kiedyś było tak, że wiesz, jak się patrzyło na tych... cały czas gadamy kiedyś, a przecież nie jesteśmy aż tak
kiedyś
starzy.
To było.
Ale niestety ten postęp jakby i przeskok pewnych spraw dzieje się szybko, tak, że to co wczoraj już nie ma, nie? I tak naprawdę tutaj, no dobra, no i... Ale no było tak kiedyś, po prostu była taka rozkmina, że jak się patrzyło na artysta A czy B czy C, to mogłeś go zobaczyć tylko i wyłącznie podanego jakby w sensie w takiej formie, w jakiej teoretycznie ona miała do ciebie trafić i miała na ciebie zadziałać. I często gęsto wydaje mi się, że to co ty mówisz, że było takie wow, zobaczyć na przykład gwiazdę
na żywo, wiesz, na koncercie,
na, żywo,
nie?
Na koncercie, albo nie wiem, w gazecie tam napisali, że Edyta Górniak zanim uwierzyła, że żyje 4000 lat no to wiesz, patrzyłeś na to i wow, nie, w ogóle gwiazda albo tam, no ktokolwiek, nie, wszyscy aktorzy, sroży, profesorzy może nie, ale teraz jest tak, że stajesz rano, patrzysz, no o Jezus, Doda znowu marudzi, że jakiś typ w programie był w ogóle do dupy i ona już nie chce być w programie, nie? 15 minut później Doda się wypowiada na ten temat. 3 minuty później okazuje się, że Dorociński grał w Mission Impossible, nie? Wchodzę do Dorocińskiego na Instagram, bo coś tam patrzę, a on sobie robi, wiesz, selfie gdzieś tam.
I z go widzisz cały czas, wiesz,
tak, jakby jest... bez niczego jakby, tak, takiego nagiego jakby, co też jest jakby spoko. Z jednej strony, a z drugiej strony jest niespoko, bo już ta prywatność w ogóle ją wymiotło totalnie i albo się negliżuje, jakby obnażasz w tym TV, social, coś tam. No TV to już w ogóle jest trochę przeżytek, ale no wiemy jak jest, nie? Wszyscy się teraz muszą pokazywać takimi, jakimi są i bardzo łatwo o potknięcie, nie? Nie skończyliśmy gadki o tym, co sądzę na nowej szkoły, stary. Jesteśmy już
tam w nowej szkole.
Jesteśmy w szkole, nie, bo była gadka później o Niemenie. Ale i była gadka też o Ameryce, etc. Wszystkie dla mnie nowe rzeczy, które się pojawiały, były zawsze, mówimy teraz o rapie, hip-hopie, około tam, nie, bez jakichś podziałów, to było zawsze spoko i na przykład ja uwielbiałem jakby dostawać coś nowego pod nos, żeby zobaczyć, w którą stronę to idzie, w którą stronę jakby to ewoluuje. Bo uważam, że na przykład nie wiem, na czym to się wszystko skończy. To znaczy to, co się dzieje teraz, to jest już moim zdaniem, ja mam taki pogląd na to, że to tak jak muzyka, powiedzmy gitarowa, rockowa, padła na ryj w pewnym momencie trochę tak naprawdę. No bo były, wiesz, mieliśmy tam okres jakiegoś metalu, nie, wcześniej rocki typu, nie, Zeppeliny, Purple i tak dalej, tak. Pozdro, lista top najlepszych zespołów w galaktyce,
tak jest.
Z radiowej trójki czy skądś tam, no. Ale chodzi mi o to, że to po prostu gdzieś tam też szło swoją, że tak powiem, swoim torem, mieliśmy tam ten rok pierwotny, jakiś tam, mówię o właśnie tych Zeppelinach, później gdzieś to poszło w ten rok taki operowy, czyli jakieś tam Queeny gdzieś tam się pojawiały, nie?
Tak.
Nagle się pojawił heavy metal, nie? I nagle się pojawił przełom lat 90. I zaczął się pojawiać grunge, który zabrał też ludziom z metalu jakby trochę jakby tej widowni, tak? Która już była znudzona tymi typami, którzy, wiesz, byli rzucali włosami o beton, grali te swoje rzeczy.
Tak.
I później z tego grunge'u gdzieś zaczęło to ewoluować w taką formę coraz bardziej jakby moim zdaniem przyswajalną, ale jeszcze był ten etap tak zwany betonowy, czyli nu rock, nu metal, który wiele tak osób jest. Hejtuje, a ja dla mnie to było, wszystkie te zespoły z tamtych czasów to był sztos, nie? Typu Korn, jakiś Rage Against the Machine,
I jaki zespół?
Limp Bizkit.
No, Limp Bizkit, tak, post do Fred Durst, Limp Bizkit, no przecież tam była cała masa zespołów i one też rosły jak grzyby po deszczu, nie? No już tam nie mówię jakiś Linkin Park, bo nigdy nie byłem turbofanem, w ogóle nie byłem fanem Linkin Park.
Ja też miałem jakiś problem z Linkin Park.
Nie mogłem tego przejść jakoś w ogóle, ale no nie należy jakby negować tego, że to istniało i miało, dalej ma przecież turbo... milion pewnie psychofanów, nie? Pomimo
śmierci
wokalisty. Chester.
Chester Bennington, tak jest.
Bennington.
Tam jeszcze był ten drugi zawodnik, co rapował. I on
Mike
tam...
Shinoda.
Mike Shinoda, tak.
I Mike próbował solo działać, ale tak...
On miał ten projekt Fort Minor.
Fort Minor, ale Fort Minor to tam, nie wiem, dwa single były jakieś, które coś
no,
tam...
No, jedna płyta chyba
no,
i
poszło,
tyle.
Nie?
No.
No.
80%.
Ale dokładnie tak. Strasznie tego nie trawię.
Chodzi mi o to, że to tak gdzieś nagle zaczęło ewoluować w taką właśnie nu rock, nu metal. Coraz bardziej to było takie, nie wiem, może opakowane, może trochę tak to było, że ty wiesz, ten emo rock jakiś tak i tak dalej. Teraz od dłuższego czasu kompletnie nie mam pojęcia, co się dzieje w muzyce właśnie takiej, no nie lubię tego określenia gitarowej, ale mówię o jakiś rock, metal, coś tam czasem
my gadaliśmy o tym parę odcinków temu właśnie, no. Że ten pop, punk i emo wracają na pełnej.
Mają renesans tej
plus
chwili.
Jeszcze są właśnie, a propos nowej szkoły, są robione wrzuty jakby w tym nowym rapie też około jakby post-rap, rap, rap, jak to zwać, nieważne. ale są te emo wrzuty właśnie i stylistycznie, nie mówię tutaj już o jakichś tam treściach, ale też o tym, jak ci ludzie wyglądają.
Oczywiście.
Że to też jest wyciągnięte jakby z tych właśnie rzeczy, nie? Emo-rockowych i tak dalej, gdzieś, które były grane
wstecz. Właśnie jakiś czas temu gadaliśmy o tym, że Machine Gun Kelly, wiesz, był gościem, który był totalnie raperem.
No tak, tak.
A teraz się przebranżowił po bitwie z Eminemem, wiesz, przebranżowił się kompletnie na emo i pop-punk, ale tutaj sobie świetnie radzi, tak wiesz, jeśli chodzi o sprzedaż i sukcesy i wyświetlenia. Pewno. Muzycznie trochę gorzej, jak dla mnie.
Może mu paznokcie pomagają pomalowane, nie wiem, bo wiem też...
Może związek z Megan Fox mu pomaga.
Może Megan Fox swoją szatańską siłą piją razem krew.
Tak, oni jakieś dziwne rytuały robią razem, nie wiem, czy...
Na pewno nie pod publiczkę w ogóle.
Nie, w życiu, są zupełnie spoko i normalni, nie? Tak czy siak, no... Kurde, przecież w ogóle pamiętacie jeszcze a propos ewolucji tego wszystkiego, już zostawmy te roki, sroki i tak dalej, ale na przykład jak był Krank jakiś w ogóle, takich rzeczy, to nikt tego w Polsce za bardzo nie słuchał, to tylko jacyś wariaci słuchali jakichś takich Kranków, albo ktoś próbował tam coś
naśladować. Ja się mega jarałem Krankiem.
No. Między innymi, nie?
Ja nawet miałem projekt bitowy Krankowy o nazwie Krankenhaus.
Okej. Okay.
No.
Ale my się jaraliśmy tak bitowo i tak dalej, a propos Boryna, to z Borynem
też... Powiedzmy tam chodziliśmy. Reszta gdzieś coś jakby ten, nie róbmy też z siebie jakiś nie wiadomo, że ja to słuchałem, a ty nie, bo to ten, ale no, nie słuchało się takich rzeczy, to też się za bardzo nie przyjęło w Polsce, ktoś tam coś może skombinował parę numerów na takich bitach.
Nawet no ja tylko dwa składy tak naprawdę znam, kogo? Które się bawiły w to, PTP.
No,
i Maka skład.
PTP.
Północny Toruń.
Północny Toruń projekt.
Tak.
PTP.
Dokładnie.
Kto był w PTP? Butcher. Butcher był w PTP, właśnie.
Zelo?
Butcher, Zelo.
I jeszcze ktoś.
Butcher, Zelo, jeszcze ktoś był w PTP. Północny Toruń
projekt. Oni wydawali Wielkie Joł. Ulice tego słuchają, był taki album. Peja był gościnnie w ogóle w Krankowym numerze. I wydawał Wielki Mioł w ogóle Peja, jak był, wiesz, gościnnie w PTP, nie?
Okej.
No, to było PTP. I właśnie w Wielkim Mioł też była druga ekipa i chyba też z Torunia. Maka Skład się nazywali.
Maka Skład, było coś takiego. Było Maka Skład, faktycznie.
Tak,
było Maka...
tam był gościu o ksywie Cegła.
Tego
którego pozdrawiam, bo widziałem się z nim przy okazji teledysku DJ Frodo, Paw, Malik Montana, Mister Polska, Jan Kigi.
O którym rozmawialiśmy wczoraj.
Tak, o którym gadaliśmy w poprzednim odcinku. Bo Cegła wtedy zajmował się Mister Polską tak na Polskę. Nie wiem, czy był jego menadżerem, czy po prostu jakimś takim ziomeczkiem, który tam...
Ogarniał
go, ale mocno mu pomagał. Nie wiem, jak teraz to wygląda, ale wtedy tak.
No okej, ale bo ja zmierzam do takiego faktu, bo wcześniej jakby, wiesz, mówiłeś o roku i tym podobnych klimatach i to było jakoś, jest tam jakoś mocno rozdzielone i zdefiniowane pod gatunkami. Natomiast w rapie ja nie mówię, że ich nie ma, tylko tak naprawdę jak mielibyśmy sobie określić, no mamy jakiś cloud rap, krank, o którym mówiliśmy. Wydaje mi się, że to jest chyba dosyć bardziej ubogie, jeśli chodzi o...
Coś, to ja myślę, że jest mnóstwo podgatunków w hip-hopie. East Coast, West Coast.
Chodzi o to, że to gdzieś tam właśnie w pewnym momencie już jakby poszło w taką, to wszystko się rozjechało totalnie. Jest jakiś trzon, który trzyma się i jest uważany za tą mainstream, twardą scenę i tu można wymieniać powiedzmy z 20 ksyw, która się tam trzyma. Są ludzie, którzy robią jeszcze osobno swoje rzeczy jakby i nawet jak mamy już rzucać ksywami, to nie wiem, masz już gadaliśmy o Estero, on robi gdzieś tam jakieś swoje rzeczy, ma swój target i tak dalej. Quebo na Fide miał taki target i taki. Ludzie, którzy słuchają Quebo na Fide w życiu nie będą słuchać na przykład... Nie wiem kogo,
żeby nie obrazić.
No teraz teraz ciężko kogokolwiek wybrać w sumie, myślę.
No tak,
bo to już chyba ze wszystkimi działało.
To wszystko zaczęło się trochę zlewać, nie? I wiesz.
Tak, zlewać, no ale czekaj, o czym myślmy, bo coś tam w każdym razie to każdy gdzieś tam zaczął gdzieś tam jechać. Ja nic nie mam na przykład do tego, co robi Kizo. Dla mnie w ogóle ta cała skala, że on stary nagle robi takie numery, jakie robi, czy one są spoko, czy nie. Na pewno latają w autach, w radiach latają, bo słyszę.
Tak.
I nagle to jest skala, że ci ludzie robią batoniki i tak dalej, nie? A jednak to wyszło jakby od muzyki, bo jest gdzieś ten punkt wyjściowy, to i tak muzyka, bo gdyby tego nie robił, to by te deale gdzieś tam też nie działały.
No,
oczywiście. Nie?
No tak, tylko ale... chodzi mi też o nawiązanie do rapujących youtuberów, nie? Ja nie mówię o tym, żeby to hejtować, tylko mówię o samym zjawisku, jakby całym no... procesie.
Ale to też chyba zależy od youtubera, wiesz, no są bardziej przypołowi, są, a są całkiem spoko gracze, no.
Ja tam
jak
nie
wszędzie.
Wiem, no, ja nie wiem, tam chyba Young Multi też był youtuberem, tak? Zanim tam zaczął rapować, coś tam, ja nie wiem, czy ten Kubańczyk ten był chyba youtuberem, czy skąd się on urwał Kubańczyk?
On chyba tam
od kamerzysty.
Od kamerzysty, tak, że był coś tam z tych, no to w ogóle, no, ta, no i właśnie, no i to są takie rozkminy, nie? Tylko wydaje mi się, że to też jest problem, że tak naprawdę jakby...
Ale Kubańczyk z El Pro, który był kiedyś zawodnikiem Wielkiego Udziału.
Tak,
nie?
El Pro,
El Pro oczywiście, ze Stargardu Szczecińskiego.
Tak, tam,
tak jak Mateo.
I on, inaczej trzeba przyznać to, że faktycznie Kubańczyk jakby rapował jeszcze przed tym YouTube'em. To trochę dało mu takiego boosta w karierze, że on tam się pojawił na tym kanale u Kruszwila. Natomiast tam jakieś materiały były wcześniej nagrywane i to próbowało być przynajmniej bardziej undergroundowe niż wtedy. Ale w ogóle jakby w którą stronę to idzie, nie? To tak naprawdę... Rap się, znaczy pytanie właśnie, no definiowanie rapu, no bo wiesz, są często już dance'owe bity różne, które
sensu.
Wiesz, nie?
Poczekaj na Puffa i Kościeja niedługo.
Dokładnie.
To zobaczysz, co to jest rap, nie?
Tak.
Ale
jest.
Fajne jest to, że na pewno można robić teraz jakby wszystko i trochę mieć to w dupie, co jest dookoła gadane, nie? Bo jakbyśmy sobie wzięli tutaj tablicę i rozrysowali, jak to wszystko się działo gdzieś tam wstecz na początku i do czego doszliśmy teraz, to tu w ogóle powstałoby takie drzewko w ogóle, że nagle by się okazało, że wiesz, bo gadamy zawsze Stany to, a Polska to, że w Polsce też już są takie rzeczy, nie? Które tam gdzieś w ogóle odbiegają. Nie wiem, emo rap, coś tam widziałem, zaraz jakiś chłopak jest, Chivas,
no.
Nie? Który tam właśnie ma te rzuty, że tam gitarka gra, on coś tam płacze jakby w tym swoich wokalach, nie? I to jest taki emo, coś tam rap, nie? Nie wiem, jak to na jaką skalę to działa, czy tam wszystko się zgadza, wyświetlenia, sprzedaż, nie wiem, ale
chyba
widziałem
tego Chivasa się zgadza, z tego co
chyba
widziałem.
Chyba tak. Później dochodzi do takiej sytuacji, że przychodzę do was i na przykład Puff mówi White Widow i mówi, że jest taka ekipa, ale w sumie on nie wie, co to jest za ekipa, prawda?
No właśnie, że widział. Przed nagrywką gadaliśmy, że jest ta ekipa White Widow, która teraz jest mocno popularna wśród młodzieży i ja muszę przyznać się, że dopiero wczoraj zacząłem sprawdzać jakieś ich rzeczy. To jest taki kolektyw, tam nie wiem ilu ich jest, 5, tak. 6 i... Ostatni klip, który wyszedł wczoraj, to w ogóle jest sponsorowany przez Fame MMA i on jest jakby też zapowiedzią trochę nowej gali. Taki wiesz, pół klip, pół promocyjny materiał dla Fame'u, nie?
Tak.
Także to już w ogóle...
A kto tam jest takim głównym zawodnikiem?
Kurczę, nie wiem.
Ja nie wiem,
Macias,
stary.
Macias.
Właśnie chciałem pytać, czy to jest Macias. Bo Macias, tak, to jest taka postać, która dosyć była popularna w Fejmie. I on się bił z jakimś chyba tym Denisem?
Ja nie wiem, jak tak średnio kojarzę. Wiem, że tam Maja Staśko się biła gdzieś ostatnio.
Tak,
ale
to ona też w Fejmie.
U Malika.
Nie w Fejmie, tylko...
High League,
no.
Tak.
No i widzisz, stary, ja wiem, że Maja Staśko walczyła w High League. To jest w ogóle absurd dzisiejszych czasów.
A ja nawet nie jestem pewien, czy Macias też się nie bił w High League.
Możliwe, ja kompletnie, wiesz, nie znam człowieka.
No, ale mi chodzi też o to, że mówimy o White Widow i oni, stary, ja wchodzę, to było gdzieś, nie wiem, tydzień temu, bo ciągle mi się przewijał gdzieś ten podpis White Widow. Ja mówię, to jest za ziomek? A nagle się okazuje, że to nie jest ziomek, nie?
To jest ekipa,
ale jest w ogóle... Odnośnie jeszcze tego ewoluowania jakby, to oprócz tego trzonu, o którym gadaliśmy, to już jest masa ludzi, którzy w ogóle idą swoimi kanałami i my, powiedzmy, ludzie zakorzenieni w rapie, tym, który gdzieś tam wyszedł od tych wszystkich, o których rozmawialiśmy, idą swoim bocznym torem i nikt nawet ich jakby z tego właściwego mainstreamu, powiedzmy, czy coś nie kojarzy, a goście robią w ogóle setki tysięcy tam jakichś wyświetleń, nie? I to jest ten, ale ja to sobie... też jest efekt tego, że teraz jest stary, tak jak mówiliśmy, 100 tysięcy raperów, a kiedyś było 100 osób, nie? Które coś tam chciały zrobić, no.
Ja sobie teraz przypomniałem, że jak ja byłem w czerwcu na imprezie So Hard, gdzie Young Leosia grała DJ set, byłem wtedy z Dogasem i z Radio, z Vice Versa. I to właśnie my się minęliśmy z kolesiami z White Widow wtedy. Teraz dopiero skojarzyłem, bo mi Dogas wtedy mówił, ty, to są goście z White Widow, bo Dogas jest taki, że on siedzi na bieżąco. No.
Ale oni są z Wrocławia?
Nie. Nie są właśnie, ale byli wtedy na tej imprezie jakimś cudem, nie? No, taka ciekawostka.
Dużo, dużo jest takich ekip, już bym, musiałbym wygrzebać, bo ja mam trochę, ja tak dogas, że siedzi i szuka, tak? Czy
tak,
coś, to...
on jest taki właśnie, że on lubi
ja
być
na pewno sprawdzam wszystkie single, które widzę, które się pojawiają. Choćby to było piąta, nie wiem, piąta liga rapu czy coś, to zresztą te linki wszędzie też latają, nie? Czy tak. Się widzi coś dobrego, słabego czy śmiesznego, nieważne, to lata, ale wydaje mi się, że no, większość singli polskich słyszałem na pewno, nie? Nawet ludzi, których nie słuchałem, bo no to po prostu tak działa, no jak ktoś mówi, że tam, znaczy inaczej, ja zawsze słucham, gdzieś sprawdzam i zastanawiam się kto, co i jak, tak? Zwłaszcza najbardziej lubię, jak się pojawia coś nowego, nie? Bo tam, że wyjdzie nowy ten singiel, nie wiem, nowy singiel Rycha Pei, no to spoko, też se posłucham, no ale to jest Rychu Pei, więc wiemy, że to jest Rychu Pei, a my chcemy coś zobaczyć nowego, nie? I tak dalej, nie? Ale to można... White Widow, coś tam było jeszcze ostatnio oprócz takiej ekipy.
Ja wiem, że w tym White Widow jest gościu o ksywie Pawko. Ja bym chciał z nim nagrać.
Pawko?
Tak, Paw i Pawko, jeszcze Paw Beats, żeby do nas
bił. Paw Beats na ja.
Tak.
To by było tak, PPP, no.
Tak
3P.
Jest, 3P.
Czyli co, panowie, nastał czas, żeby przejść płynnie do waszej kolaboracji, można powiedzieć.
A, bo żeśmy zakopali no temat.
Kolaboracja to jest chyba złe słowo w Polsce. Kooperacja będzie lepsze.
Kooperacja.
Tak jest.
Projekt jest kooperacja. Nie, no wydarzyło się tak, że robimy jeden, jakby w ramach jakiegoś dużego projektu zrobiliśmy po prostu utwór muzyczny.
Tak.
Jako Kościej i Paw, czy Paw i Kościej, wszystko jedno. I tak naprawdę...
No myślę, że ten numer będzie zaskoczeniem dla twoich słuchaczy na
dla
pewno.
Dla moich słuchaczy na pewno, dla Pafa jak słuchaczy średnio, jeśli chodzi o może muzykę. Może przez to, że kolaboracja jest jakby nie, że jakby to powiedzieć, że jakby zaskoczeniem będzie też, że nam się udało w końcu coś zrobić, bo przecież tak. Raz, że jesteśmy z jednej parafii.
No tak.
To właśnie.
To dwa, jesteśmy z Wrocławia. A najlepsze jest to, stary, że tyle lat w ogóle nic nie było kminione.
No właśnie.
Ale to po prostu tak jest, nie? Ja uważam, że po prostu tak czasem jest. No. Ja na przykład przecież i byłem hype manem Jota, zjeździliśmy kilka miast w Polsce i tak dalej, jakieś koncerty, dużo wszystkiego, wspólnych tematów. Natomiast no zrobiliśmy łącznie może z 3 czy 2 numery, ale tak po prostu jest, nie? Bo tak po prostu, nie wiem jak to określić. Czasami no. Tak po prostu wychodzi i tutaj tak już wyszło. Natomiast jak ja usłyszałem się, co to ma być za klimat, to pierwsze co mówię, Memory 5 Puff. Po prostu, bo wiedziałem, że to musi być jakby, to musi być Puff, to muszą być rzeczy, które on robi, bo on je robi po prostu w tej stylistyce bardzo dobrze moim zdaniem i to po prostu zażre, jeśli chodzi przynajmniej o muzykę, bo moją jakby stronę nie oceniam, oceni wysoki sąd. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, panie Pawle. Czekamy też na info, żeby to poszło.
No właśnie, tak. Chciałem pytać, kiedy to użyj światło dzienne.
Nie wiem, bo że po tym, jak wy to wrzucicie program, to już będzie latać.
No możliwe, no kiedy my to wrzucimy, kurczę, no jeszcze mamy jeden odcinek wcześniejszy do wrzucenia.
Tak, aha, no i
najwyżej
tak.
Wydamy erratę, ja nagram po programie, będzie wiesz, oszukaliśmy was, oglądacze.
Myślę, że realnie za jakieś 2,5 tygodnia wyjdzie ten odcinek.
To równie dobrze może się zbiec teoretycznie, no, ale to nie od nas
jakoś
zależy.
Jakoś w listopadzie myślę, że wyjdzie, no.
No myślę, że tak.
Okej.
Okay. Ale spoko, bo w ogóle... To było bardzo szybkie tempo działania, panie tak. Pawle. Jak wiesz, projekty są w drodze, to zazwyczaj giną w szufladzie, a to była szybka akcja. Więc całkiem sprawnie to poszło.
Tak, no kilka dni i numer był gotowy.
Pomimo tego, że zdychałem wtedy na kości i z nosem, że tak powiem, wywróconym do góry nogami, jechałem do studia i to nagrywałem jakby, nie? Więc...
Okej, okay, a proces twórczy wyglądał tak, że Paweł ci podesłał jakieś bity, czy jak to wyglądało? Tak z ciekawości po prostu.
Znaczy, dostałem tak zwany brief, w jakim to ma być klimacie.
Tak, najpierw był brief, no.
Zrobiłem demko, wysłałem do Andrzeja. Andrzej powiedział, że sztosik, proszę dokończ. Dokończyłem. I potem Andrzej nagrał pod to wokale.
Czyli szybka akcja, wędka z powik.
Tak jest. Stajesz vis-a-vis niej i zaczynasz prawić.
Ale spoko. Ja tam właśnie się jaram raz, że ja mam taki ranking trochę swój, jakiś ludzi z Wrocławia, z którymi coś jeszcze chcę zrobić, póki żyję czy coś. I to jest kolejny gdzieś tam jakiś odhaczony będzie jakby temat, nie? Bo No ja chciałem turbo zawsze zrobić piosenkę po prostu z Tymonem, bo Tymon to jest, to dla mnie zawsze no, tak, będzie pomnik. No. I mi się to udało zrobić, nie? I to udało mi się go namówić w takim momencie, kiedy już jakby nie funkcjonował za bardzo, bo ostatnio co to było? Oddycham smogiem
z Magierskim.
Z Magierskim, tak. I w ogóle lubiamy. Fajnie, że się to udało zrobić, nie? Szkoda, że nie było jakby jakichś budżetów potężnych na to, bo jakby to się udało, przypieniężyć trochę, to mogłoby to gdzieś tam szerzej ten. No ale no to już jest zupełnie inny jakby temat.
No dobrze. Mój drogi, pytanie do ciebie o klasyczny element naszego podcastu pod tytułem rekomendacja muzyczna. Co przygotowałeś dla nas i co byś chciał polecić naszym widzosłuchaczom?
Set Night Dynamite.
Okej. Okay.
Sad Night Dynamite. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Smutny dynamit nocą, czy dynamiczna, smutna noc, cokolwiek.
Smutny nocny dynamit.
Tak, smutny nocny dynamit. Album się nazywa dokładnie tak samo. Jest wolumen drugi, chyba ma inny tytuł, nie pamiętam. Ale zostańmy przy tym pierwszym. Na okładce jest limuzyna zanurzona chyba w takim stawie, jeziorze, jakby ktoś po imprezie po prostu wracał limuzyną natrybiony, w czym się dało i wjechał do tego stawu.
No.
To jest duet w ogóle, to jest duet z Londynu, to jest dwóch typów, białych typów. Myślę, że trzeba to zaznaczyć, bo to jest trochę jakby jak Londyn i taki gatunek muzyczny, no to każdy się spodziewa chyba czegoś innego, nie? Typu, wiesz, Skepta albo jakiś tamten. Natomiast do czego zmierzam? Tych dwóch białych, uprzejmych panów robi rzeczy i na tym albumie tam jest chyba 8 albo 9 numerów. Robią rzeczy na tej płycie, które w ogóle trochę jakby wchodzą w buty Gorillaz, ale jest to takie Gorillaz trochę bardziej powiązane z taką opcją fantasy sci-fi niż komiks, bo Gorillaz komiks, a tu jest takie trochę bardziej ten. Jest tam trochę soulu na tej płycie, jest tam trochę R&B, jest nagle się odpala gdzieś autotune i trochę trapowych jakichś wrzutów. Jest w ogóle, w pewnym momencie nagle się odpala country, więc to też nagle słuchasz, coś tam jest przejście i tak dalej, więc polecam jakby ten duet ogólnie i też ten album, żeby jakby zacząć przygodę z tymi panami, ale no jest tam po prostu taki miszmasz jakby styli, który w ogóle jest dla mnie mega i tak jak nigdy nie byłem fanem Gorillaz za bardzo, I'm happy, to jest wszystko, to co znam od Gorillaz.
Najbardziej komercyjny numer, nie?
No i tak dalej.
Też... Ja akurat jestem fanem Gorillaz.
Ja też turbo, no maksa.
A, jesteście turbo. Ta. No to ja mam tak po prostu, że wiem, że znam zespół oczywiście, bo znam, słuchałem też tych płyt, ale tak, żebym gdzieś tam Gorillaz wracał czy coś, to nie. Natomiast tu jest przelot w ogóle totalny też, jest chyba trochę też elektroniki, więc polecam wszystkim sobie obadać. I z tego, co pamiętam, to Tymek Pasierbiak chyba mi to polecał, więc Tymek pozdrawiam.
Pozdraw.
A z Tymkiem mamy taki układ, że nie gadamy na Messengerze o niczym, tylko wrzucamy sobie raz na jakiś czas, to równie dobrze może być jutro albo za pół roku, link do jakiegoś albumu z podpisem musisz to sprawdzić.
Okay.
I wtedy i ja, i on wie, że musimy to sprawdzić, nie? Tak, okay. Tak było z wieloma artystami. Ja nie pamiętam, czy my żeśmy nawet sobie The Weeknd nie wysyłali jeszcze z czasów, jak The Weeknd był House of Balloons i gdzieś tam w ogóle wstecz to wszystko. Nie, coś było przed trylogią, było coś przed trylogii?
No było, oczywiście.
Było.
No właśnie House of Balloons chyba.
Ja nie pamiętam, jak to dokładnie...
Ja nie wiem, ja właśnie nigdy nie byłem fanem Weekenda, tego starego Weekenda, tego mrocznego...
A, to ty jesteś fanem Weekenda, ja jestem tego teraz.
Disco Weekenda.
Disco Weekend, tak. Bardziej Michael Jackson dokładnie. Niż to, co wtedy.
Tak
a to ciekawe. No.
Ja wiem, bo właśnie większość ludzi, jak z nimi rozmawiam, to kurde, stary Weekend, to jest to w ogóle i tak dalej. A ja, kurczę, no jakoś nie wiem. Dla mnie ten kontrast pomiędzy jego... niewinnym głosem, a treściami, które mówi tym głosem, jest no. Na tyle rażący ten kontrast, że jakoś nie mogę tego słuchać.
Bo to był taki stary, jak to się pojawiło, to był taki troszkę bluzgający Michael Jackson.
Tak, dokładnie.
W ten sposób, tylko oczywiście ta trylogia to w ogóle, to Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to usłyszałem, to w ogóle mówię, co to jest w ogóle, o co tu chodzi, nie? Kompletnie nie kleiłem tego, a później z każdym odsłuchem to było mniej więcej takie coś, nie? Mówię oczywiście o pierwszych tych weekendach, bo to, co on teraz robi, to no wszyscy słyszymy, znamy i tak dalej, a...
A ja właśnie wolę starego.
Za dużo Szwedów tam jest przy tym, panie Pawle, przy nowym
weekendzie. Ja lubię Szwedów.
Ja wiem, że ty lubisz Szwedów, ale dla mnie tam jest za dużo Szwecji, no cóż, że ze Szwecji. Nie neguję talentów w ogóle Szwedów do robienia muzy, bo dla mnie to jest fenomen też na skalę totalną, bo przecież no... Już nie będziemy gadać o Abbie, nie? Czy coś
no,
w tym, ale no zawsze stary znajdzie się gdzieś Szwed, który namiesza w ogóle tak, że później cała Ameryka gra na szwedzką modłę, nie?
No, oczywiście.
No, Spotify jest szwedzką aplikacją.
Tak, no, Spotify jest szwedzki?
Tak, teraz nie jest w ogóle ten miniserial na Netflixie, The Playlist, no na właśnie. Temat powstania Spotify.
O, to muszę obczaić, bo nie znałem.
Bardzo ciekawy jest, tylko on jest taki trochę fabularny, nie? To nie jest taki dokument, tak. Tylko...
Okay. No, jest tam trochę fikcji i fajne jest to, że każdy odcinek jest pokazany z perspektywy innej osoby, która pracowała przy tym Spotify. W sensie jest jakby ta sama historia, ale opowiedziana tam z 5 czy 6 perspektyw.
Począwszy od jakby autora pomysłu, po biznes angela, po księgową, po człowieka, który pracował ze strony jakby, wiesz, kodu i programowania tego.
Tak, po prawniczkę, która ogarniała deale z majorsami, okay. Po,
dyrektora
i po artystkę nawet.
Po ważnego.
Tak.
Okej, okay, spoko.
Fajne to tak. Jest.
Jeszcze z tym The Weeknd, to ja pamiętam, że... Znaczy inaczej, to nie jest tak, że cały ten nowy The Weeknd to nara, bo komercja i nie będę. Nie, ja to wszystko też słuchałem jakby, ale po prostu lubię tamtego jakby The Weeknda.
No spoko, wiem, no jak
nie
większość.
Wiem, jaka jest droga, że tak powiem, co trzeba robić, żeby iść z tym dalej, jakby kumam to, rozumiem. Później był Kissland, chyba ta płyta to już w ogóle był taki odpał, który też... To było chyba pod tym Kissland był w ogóle dla mnie nie trochę taki niestrawiony. Mhm. A później był tam, gdzie był Hills numer chyba, tak?
I tak, The Hills.
Tak, The Hills. To był chyba tak właśnie, to były czasy właśnie starych hecy i trapowych tych pierwszych.
No, zdecydowanie, tak. Tam takie
wtedy
rzeczy leciały.
Wtedy było, tak.
I co? I tym optymistycznym akcentem...
Będziemy musieli już powoli podziękować naszemu gościowi.
Tak, rozgadaliśmy się. Dobrze jest mieć takiego gościa, który dużo mówi. To jest duży plus.
Nie na temat, ale gada. I dobrze, byle wygadał. Nie?
Ale dobrze powiedziałeś, że tak, bo tam gadaliśmy o tym, jaki mamy plan generalnie na podcast, a Paw mówi, stary, to jest raper, on będzie sam mówił.
No, dokładnie. O to
no
chodzi.
I dobrze, dobrze.
To co?
Ja chciałem podziękować za zaproszenie, bez względu na to, czy jestem pierwszy, drugi, trzeci, czy ostatni. I chciałem tylko mieć prośbę do was, nie o cenzurę materiału, ale o to, żebyśmy się spotkali na przykład za rok po prostu i pogadali, co tam.
To oczywiście,
jasna sprawa,
nie ma problemu.
Więc wpycham się na Jana tak zwanego. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy, a jeszcze na koniec chciałem polecić, żebyście sprawdzili ostatnią epkę Kościeja, Świat zwariował, produkcja Pstyk HM. Myślę, że warto obczaić ten materiał.
To fakt, moi drodzy. Więc dziękujemy uprzejmie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wspaniałym odcinku tego to podcastu.
Trzymajcie się.